Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego maja wita Państwa Krzysztof Brąk. W ubiegły poniedziałek zmarł ksiądz Józef Kubicki, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polskim. Ksiądz Kubicki gościł w naszej rozgłośni z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Przy tej okazji opowiedział nam o swej pracy i pomocy dla Kościoła na Wschodzie. Dziś, w przeddzień pogrzebu, zaprosimy Państwa do wysłuchania tego ostatniego wywiadu z księdzem Kubickim. A program zaczynamy jak zwykle od aktualności watykańskich. Nie było żadnego watykańskiego faux pas wobec przywódców Unii Europejskiej podczas beatyfikacji Jana Pawła II. Zapewnił o tym rzecznik Stolicy Apostolskiej po ukazaniu się sensacyjnego artykułu w dzisiejszym Corriere della Sera. Włoski dziennik ujawnił, jakoby przewodniczącemu Komisji Europejskiej José Manuelowi Barroso de facto uniemożliwiono podejście do Benedykta XVI po zakończeniu uroczystości. Dodatkowym skandalem miałoby być wyznaczenie przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi Van Rompuyowi oraz przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Jerzemu Buzkowi miejsc wśród niższych rangą delegacji. Całą aferę Corriere della Sera komentowało jako wyraz konfliktu panującego między Stolicą Apostolską a Unią Europejską w związku ze spychaniem na margines symboli chrześcijańskich.
Jak oświadczył ksiądz Federico Lombardi, po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych były przewidziane krótkie spotkania papieża jedynie z szefami państw i rządów, o czym została poinformowana unijna delegacja. A zatem w jej imieniu Ojca Świętego miał pozdrowić przewodniczący Rady Europejskiej. Watykański rzecznik wyjaśnił jednocześnie, że podczas uroczystości Herman Van Rompuy zasiadał wśród premierów i szefów rządów. Nie ma zatem żadnego powodu mówić o uchybieniu względem instytucji europejskich ze strony Stolicy Apostolskiej, stwierdził ksiądz Lombardi. Przeciwnie, słowa pozdrowienia skierowane przez papieża do przewodniczącego Van Rompuya miały na celu wyrażenie szacunku dla nich. Także udział w beatyfikacji przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso i przewodniczącego Parlamentu Jerzego Buzka przyjęto w Watykanie z wielkim uznaniem. Wymogi protokolarne nie pozwoliły jednak na ich osobiste spotkanie z papieżem przy tej okazji, dodał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Biskupem pomocniczym archidiecezji w Melbourne, drugim co do wielkości mieście Australii, papież mianował 49-letniego Wietnamczyka ojca Vincenta Longa Van Guyena. Był on dotychczas radnym generalnym zakonu braci mniejszych konwentualnych. Urodzony w południowym Wietnamie, należy on do tak zwanych Boat People. Wraz z rodziną opuścił ojczyznę w ucieczce przed komunizmem, mając 18 lat. Po prawie półtora roku znalazł schronienie w Australii. W 1983 roku 21-letni wówczas Vincent Long wstąpił do franciszkanów konwentualnych.
Pracujący w Australii współbrat nowego biskupa, Wietnamczyk należący do warszawskiej prowincji franciszkanów, podkreśla, że jego nominacja to uwzględnienie głosu tej azjatyckiej wspólnoty w kościele antypodów, mówi ojciec Dinh An Nguyen Nguyen.
Górna radość, ponieważ Wietnamczycy w Melbourne będziemy mieli pierwszego biskupa pomocniczego z Wietnamu, a więc będziemy mieli jakiś głos w konferencji episkopatu. Ludzie w Melbourne albo w Kellyville go pamiętają jako człowieka bardzo energicznego. Robi wiele rzeczy i zawsze z taką determinacją. W Australii wspólnota Wietnamczyków jest dosyć duża, szczególnie w kościele lokalnym.
Biskupi Anglii i Walii powracają do tradycyjnych praktyk kościoła. Na niedawnej sesji episkopatu przywrócili obowiązkowy post od mięsa we wszystkie piątki. Na następnej podejmą decyzję w sprawie przywrócenia świąt objawienia pańskiego, w niebo wstąpienia i Bożego ciała. Wzorem innych kościołów zachodnich, angielscy biskupi przenieśli te święta na niedzielę. Na skutek towarzyszących temu protestów ze strony wiernych udało się im to dość późno, bo dopiero w roku 2006. Dziś myślą już o powrocie do dawnego kalendarza. Jak ujawnił katolicki prymas Anglii i Walii, biskupi mają zasięgnąć w tej sprawie opinii swych diecezjan. Decyzję podejmą natomiast w listopadzie. Arcybiskup Vincent Nichols przypuszcza jednak, że Kościół powróci do dawnej praktyki. Tym bardziej, że nawet Anglikanie zachowali czwartkowe obchody w niebowstąpienia, a w angielskiej kulturze nadal jest żywe świętowanie Bożego Narodzenia do 6 stycznia. Podobnego zdania jest także ksiądz Peter Newby, proboszcz z londyńskiego City. Zaznacza on, że w jego parafii ludzie nadal chodzą do kościoła zgodnie ze starym kalendarzem. Argumenty przemawiające za obchodami niedzielnymi były wyłącznie negatywne, że niby ludzie nie przyjdą na msze. W chrześcijaństwie tymczasem defetyzm nie przynosi dobrych rezultatów, podkreśla ksiądz Newby. A teraz czas na wywiad ze świętej pamięci księdzem Józefem Kubickim. Przy okazji beatyfikacji Jana Pawła II rozmawiał z nim ksiądz Seweryn Wąsik.
Przypomnijmy słuchaczom, czym zajmuje się Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski.
Zespół zaczął istnieć już za czasów księdza prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który, mając na uwadze, że za wschodnią naszą granicą żyją i Polacy, i katolicy, stąd też chciał im pospieszyć z pomocą, kiedy kapłani, którzy mieli tam jakieś rodziny, zgłaszali się do niego i mogli właśnie wyjechać tam, co prawda potajemnie, aby służyć posługom sakramentalną. Gdy 22 października 1978 roku padły na placu świętego Piotra te słynne słowa „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, i kiedy w roku 1989 ten wielki kraj totalitarny zaczął się rozpadać z Polski, ksiądz prymas Józef Glemp zaczął posyłać kapłanów do odradzającego się wolności Kościoła. Najcenniejszym darem, jaki Kościół w Polsce przekazał dla odradzającego się Kościoła na wschodzie, to jest te 1300 osób, które już tam wyjechały i dalej tam pracują. Mam na myśli te kraje, które uzyskały wolność i które my wspieramy, a więc Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Mołdawia, a także cała Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Uzbekistan, Tadżykistan. To są te kraje, które już po 22 latach mają swoją strukturę kościelną. Gdy miałem okazję w ostatnim roku być w Turkmenistanie, w Kazachstanie i w Uzbekistanie, widziałem, jak właśnie już ten kościół jest bardzo, bym powiedział, mocny, bo jak jest struktura kościoła, jak są seminaria, są wydawnictwa, są nowe powołania, więc to świadczy o tym, że ten kościół, który był tak zniewolony, on się odradza poprzez właśnie gorliwość kapłanów, sióstr zakonnych, poprzez sprawowaną pięknie liturgię, poprzez nabożeństwa, które tam są prowadzone, adoracje, zwłaszcza przede mszą, później różaniec. Chodzi mi o to, że to, co tam zauważyłem, świadczy o tym, że ta duchowa moc promieniuje także i wydaje owoce w postaci nowych powołań. Także w Turkmenistanie, dla przykładu, ksiądz Andrzej Madej ma niewielką wspólnotę, liczącą 100 osób. W nuncjaturze tylko przyjmuje i też tam sprawuje sakrament święty. Ale stamtąd są 3 powołania, które z kolei przyjechały do Polski, do sióstr Bożego Miłosierdzia. Natomiast ta atmosfera tam panująca to naprawdę żywa wiara tych ludzi i ten owoc, że z tych rodzin te powołania się rodzą.
Czyli na te 1300 osób ilu jest księży, ile jest osób świeckich?
250 jest kapłanów diecezjalnych, reprezentują oni prawie że wszystkie diecezje. 450 mamy kapłanów zakonnych i ponad 550 sióstr zakonnych. Jest 25 wolontariuszy świeckich, którzy właśnie zajmują się, tak jak w Irkucku, poznałem panią Barbarę z archidiecezji lubelskiej, która się zajmuje alkoholikami, narkomanami, są grupy neokatechumenalne. Także nasz zespół z kolei ma za zadanie animowania, czyli wsparcia modlitewnego tych, którzy tam już są. I stąd też druga niedziela Adwentu, już od 12 lat organizowana w Polsce, obejmuje wszystkie polskie parafie, ale też animujemy parafie polonijne. Ponieważ kiedy miałem okazję być w Australii, czy w Niemczech, we Francji, spotykałem właśnie tam ludzi, którzy cały wschód przeszli. Aha. I stąd też bardzo są wrażliwi, kiedy się na te tematy mówi, kiedy ich się uwrażliwia, kiedy zachęca się ich zarówno do modlitwy, jakże do wsparcia też materialnego. Gdy chodzi o jeszcze wsparcie takie duchowe, to we wszystkich wspólnotach żeńskich, męskich, seminariach i duchownych w Polsce organizujemy triduum, które przygotowuje do drugiej niedzieli Adwentu, aby w ten sposób omodlić właśnie i siostry zakonne, i braci zakonnych, no i modlić się przede wszystkim o powołania, bo te kościoły, które na początku wymieniłem, potrzebują jak najwięcej miejscowych powołań, bo nie dadzą sobie rady bez miejscowych powołań, bo przyjazd tylko, powiedzmy, nas, Polaków, czy też z innych krajów, bo i z Argentyny tam spotkałem, z Stanów Zjednoczonych, kapłanów, bo to cały świat, trzeba powiedzieć, że pomaga personalnie ten odradzający się Kościół na wschodzie, ale bez właśnie własnych powołań, to ta przyszłość może być, no, taka mniej ciekawa.
Gdzie najwięcej tego polskiego personelu wyjechało i gdzie należałoby jeszcze posłać siły, żeby ten Kościół mógł na miejscu się odrodzić?
Liczebnie to najwięcej jest księży z Polski na Białorusi, bo to, jak wiemy, były jeszcze tereny polskie i stąd też na 300 kapłanów, to 176 to jest z Polski. Więc oni tam są też potrzebni, tam trzeba powiedzieć, jest Kościół mocny, ale z kolei, kiedy spotkałem księdza biskupa Blina z Witebska, powiada, że chciałby, żeby księża, którzy są Białorusinami, chętnie poszli do pomocy do jego diecezji. Natomiast tutaj w diecezji Służby Grodzieńskiej pozostali kapłani, którzy z Polski przybyli, bo mogą mieć trudności z językiem, z katechizacją, mogą mniej rozumieć mentalność tych ludzi. Natomiast tam chętnie ksiądz biskup Blin przyjmie, no i tak samo Rosja, ksiądz arcybiskup Pecji również w Moskwie chętnie podejmie, czy zaprosi kapłanów, którzy znają dobrze język rosyjski. No i to, co właśnie widać, bo miałem okazję być w listopadzie też i w Irkucku na 10. rocznicy tego kościoła, diecezji świętego Józefa, nad którą pieczę ma ksiądz biskup Cyryl Klimowicz, czy też w Moskwie, to widać właśnie, że już i materialnie ten kościół jest odbudowany, bo katedry są, są biskupi, są księża, siostry zakonne, więc akcje charytatywne też są prowadzone, duszpasterstwo młodzieżowe, także w dużej mierze jest to oparte także o wzór duszpasterstwa polskiego. I to, co wspominał ksiądz arcybiskup Michalik, że to duszpasterstwo jednak zdało egzamin i dlatego też z niego nie można rezygnować, bo ono i zaowocowało, że Kościół w świecie także się odradza, kiedy ma i nabożeństwa różańcowe, drogi krzyżowe, adoracje, które człowieka jakoś tak jednoczą z Panem Bogiem i z bliźnimi.
Wspominał ksiądz o Irkucku. Jak wygląda sytuacja duszpasterska na Dalekim Wschodzie, na Syberii? Czy tam są potrzebne jeszcze nowe siły?
Tak, oczywiście są bardzo potrzebne i ksiądz biskup Cyryl Klimowicz o to prosi, kiedy przyjeżdża do Polski, też się zwraca do mojego biura, że jeżeli kogoś bym tutaj miał, co będzie się zgłaszał, to chętnie go weźmie do siebie, bo to jest największa, bym powiedział, diecezja świata. A kapłanów jest bardzo mało. Odległości są, no, niesamowite, także to też jest takie, bym powiedział, utrudzenie dla tych miejscowych kapłanów. Ale trzeba powiedzieć, że budują się tam nowe kościoły, tak jak w Abakanie na przykład. Później z kolei tam w diecezji nowosybirskiej poświęcono w ubiegłym roku kościół w Kemerowie. Więc to są takie wzory pięknych budowli sakralnych, do których przychodzą właśnie ci, którzy pragną. Znamienne, że w Moskwie na tegoroczną Wielkanoc ponad 130 osób przygotowało się do sakramentu Chrztu Świętego.
Na co mogą liczyć wyjeżdżający na wschód księża, siostry zakonne, wierni świeccy, którzy chcą pomagać na misję?
Co roku pod koniec lipca, w tym roku tak samo od 26 do 29 lipca, organizujemy spotkanie formacyjne dla wyjeżdżających. Zapraszamy profesorów, którzy powiedzą nam, jak wygląda sytuacja tamtego kościoła na wschodzie. Sprawa też dialogu pomiędzy katolikami a muzułmanami, bo trafimy, tak jak gdy chodzi o Kazachstan, Uzbekistan, czy tam inne kraje, na te problemy, a jednocześnie, no, żebyśmy z braćmi prawosławnymi byli jedno, bo w jedności jest siła.
A gdy już wyjadą na wschód, na jaką pomoc z zespołu pomocy Kościołowi na wschodzie z Episkopatu Polski mogą te osoby liczyć?
No tak, już od 22 lat ciągle świadczymy pomoc liturgiczną, a więc nasze biuro zakupuje nowe tabernakula, ornaty, alby, komże, to co jest związane z pięknem celebrowanej liturgii. Jest także i pomoc materialna, jeżeli ktoś remontuje kościół, czy plebanie, czy też buduje coś nowego. Te prośby kieruje do naszego zespołu. Świadczymy pomoc i charytatywną, i wspieramy wakacyjne spotkania z Bogiem, rekolekcje, wyjazdy nawet na europejskie spotkanie młodych dla młodzieży, która z tamtych terenów pochodzi. Już od tych 12 lat trafiło za naszą wschodnią granicę ponad 1 000 000 egzemplarzy takiego czasopisma Lubicie Druk Druga. Jest to czasopismo przeznaczone dla młodzieży i dla dorosłych i ono jest jak gdyby takim ziarnem posianym właśnie na tamtych terenach, bo rzeczywiście świadectwa, jakie dają czytelnicy, mówią o tym, że tam jest ten głód właśnie Słowa Bożego i głód na pozytywne świadectwa przeżywanej wiary przez młodzież, przez dorosłych. No i wychodzenie w ogóle z tego kręgu zła, które tak mocno człowieka zniewoliło, a teraz czyni go takim wolnym wewnętrznie. Ponadto i Osservatore Romano akurat każdego miesiąca po 200 egzemplarzy wiadomości Katolickiej Agencji Informacyjnej dla księży, dla sióstr, dla biskupów, dla seminariów, bo chcą oprzeć odrodzenie życia religijnego też na pewnych wzorcach, które są w Polsce.
Czy Polacy chcą pamiętać o kościele, który jest na wschodzie?
Oczywiście. Gdy chodzi o ofiarność, to trzeba powiedzieć, że ona jest bardzo duża, bo do naszego zespołu wpływa 2 miliony złotych. Natomiast księża, którzy przyjeżdżają sami i głoszą rekolekcje, mają spotkania, czy te siostry zakonne, no my z tego się nie rozliczamy, ale znam parafię, która każdego miesiąca przyjmuje kapłana i się okazuje, że za każdym razem na budowę kościoła 10 tysięcy złotych taki kapłan otrzymuje. Także trzeba powiedzieć, że to różnymi kanałami te ofiary wpływają. Księża biskupi z kolei ze wschodu także mają pomoc od episkopatów Stanów Zjednoczonych, Kanady, czy też organizacji niemieckich, Renovabis, Kirchenot. Natomiast my mamy to takie wyposażenie kościołów, więc za to Panu Bogu też dziękujemy, bo wzajemnie się uzupełniamy.
Jakie wyzwania stoją przed Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie?
Dobre przygotowanie tych, którzy tam jadą, bo się okazuje, że bez tej formacji, bez takiego naświetlenia, do kogo jedziesz, po co jedziesz, no i kim tam masz być. Przede wszystkim masz być świadkiem Jezusa Chrystusa. Musisz uzbroić się w cierpliwość, jednocześnie musisz mieć oczy otwarte i słuchać księdza, biskupa, który cię zaprasza, wcześniej pracujących tam kapłanów, dlatego, że oni pewne kroki już poczynili i stąd też musisz poznać tę mentalność, przede wszystkim język, abyś mógł dawać jak najlepsze świadectwo o swojej wierze, bo oni chcą w tobie widzieć tego, który z miłości do Chrystusa przybył do nich i to świadectwo miłości u nich pragnie zostawić. No i takie dawać, bo to jest najbardziej pociągające.
Jakie niebezpieczeństwa albo jakie pomyłki popełniają wyjeżdżający z pomocą na wschód?
Kiedy nie ma przygotowania, to tak jakbyśmy komuś dali pojazd i niech porusza się po drodze. To wiadomo, błędy popełnia. Natomiast kiedy jest przygotowany, ostrzeżony, no musimy powiedzieć, że to nie tylko te 1300 osób, co tam wyjechało, ale my mamy jako Kościół w Polsce i też jako państwo polskie, mamy 6 000 studentów, którzy przybyli z naszej wschodniej granicy. I dla nich także jest duszpasterstwo organizowane w Warszawie. No i ostatnio w Wielkim Poście mieliśmy rekolekcje dla nich prowadzone, więc było ich około 50. Miałem okazję być na 2 naukach rekolekcyjnych, na mszach świętych i na spotkaniu z nimi, więc oni też tu ładują się tym bogactwem polskiej wiary. I chcą właśnie, jak tam wrócą, być takimi odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa. I takie świadectwo dawać. Także widzimy, że ta pomoc i Kościoła, i naszego państwa, różnych organizacji jest wielka. I za to właśnie tutaj przybyłem też do Rzymu, aby Panu Bogu podziękować błogosławionemu Janowi Pawłowi II za tę inspirację. No i to będzie dalej też dla nas taki motyw, by jak najwięcej siły, zdrowia dla tego Kościoła dalej czynić z pomocą oczywiście miejscowej tam hierarchii, no bo oni są najbardziej odpowiedzialni za to duszpasterstwo.
Wysłuchaliśmy wywiadu ze zmarłym w ubiegły poniedziałek księdzem Józefem Kubickim, dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.